Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 22 kwietnia 2024 roku. To wydanie 166, opublikowane jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy między innymi o dymisji rektora Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina w Moskwie i problemach ryby garbusza na łowiskach wokół Sachalina. Trochę o państwie rosyjskiego prawa. Przed mikrofonami usiedli Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Podcast Czytamy po rosyjsku, wydanie 166. Jeśli Państwo otwierają sobie nasze nagrania w Spotify'u czy w innych serwisach streamingowych albo na YouTubie, tam też te numery są. Mówię o tym dlatego, że no, z dumą katalogujemy, Marcinie, redaktorze drogi, te kolejne narastające liczby, bo no, trwamy na posterunku dla Państwa i dla siebie oczywiście, opowiadając, co tam my po tym rosyjskim wyczytujemy.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, dzień dobry Marcinie. Zacznijmy od wydarzeń, które już dawno temu się ziściły jako tragiczne. Mam na myśli pokłosie zamachu w Krokus City Hall, które miało miejsce 22 marca w 2024 roku. Zdawałoby się, że to tak niedawno, a już tak dawno po licznych wydarzeniach i w Rosji, i w Europie, i na świecie już zacierają nam się takie zjawiska. I na pewno by Państwo oczekiwali jakiegoś rodzaju takiego konkretnego rozwiązania. Oprócz tego, że Rosja twierdzi, że ujęła sprawców tego zamachu, no to przydałyby się jakieś konsekwencje jeszcze o naturze politycznej, które mogłyby zdefiniować, gdzie ewentualnie popełniono błędy jakieś, bo na pewno jakieś popełniono i trudno było, trzeba to powiedzieć jasno, wyszukać w oficjalnych komunikatach płynących z Federacji Rosyjskiej jakieś informacje, które by do tego nawiązywały. I to, o czym chcę Państwu powiedzieć, też w gruncie rzeczy nie jest taką informacją wprost, ale jako żywo wiąże się z tymi wydarzeniami z 22 marca. Otóż, drodzy Państwo, wiem, że będziecie zdziwieni, ja też się zdziwiłem, ale pani rektor Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina została zwolniona ze stanowiska, została odwołana. I już Państwu wyjaśniam, na czym polega ten związek z zamachem w Krokusie, a tym właśnie zacnym, znanym także w Polsce wielu studentom i nie tylko studentom, z tym zacnym Instytutem Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina. Otóż, drodzy Państwo, pani Natalia Turkanowskaja została zdymisjonowana, a pan Nikita Gusiew został mianowany pełniącym obowiązki rektora tej uczelni, tego instytutu, tej instytucji. Jaki jest powód dymisji? Otóż inspekcja w Instytucie Puszkina, inspekcja państwowa, rzecz jasna ministerialna, mówiąc bardziej precyzyjnie, wykazała zjawiska, fakty niewłaściwego nadzoru nad procedurą egzaminacyjną, jeśli chodzi o język rosyjski jako obcy, historię Rosji i podstawy prawodawstwa, bo takie egzaminy także przyjmuje Instytut Języka Rosyjskiego od emigrantów, bo to jest tutaj kluczowa sprawa. Podkreślono to w raporcie, który w konsekwencji zmiótł ze stanowiska panią Turchanowską. Sam cel Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina powinien dyktować jego kierownictwu i personelowi szczególnie uważne podejście do naszego języka. Ta instytucja powinna być wzorem dla wszystkich uniwersytetów, które mają prawo do przeprowadzania takiego egzaminu, powiedział minister edukacji i nauki Rosji. I te słowa były cytowane w komunikatach. Ja tą informację zaczerpnąłem, drodzy Państwo, z oficjalnego kanału, z oficjalnej agencji Interfax. W raporcie, który dotyczy Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina, zauważono, czy też podkreślono, że następca pani rektor, no to będzie już człowiek, który także ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby prowadzić taką jednostkę, a wcześniej był nawet prorektorem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łomonosowa, to jest doktor nauk filologicznych. No i właśnie 16 kwietnia, kiedy nastąpił, bo o tym tutaj jest także mowa. To są te terminy w kalendarzu tego miesiąca, kiedy rozpoczęto drążenie, co tam się wydarzyło w tej jednostce. Federalna Służba Nadzoru Edukacji i Nauki wydała komunikat, ostrzeżenie właściwie dla 5 uniwersytetów, w tym właśnie tym kluczowym, o niedopuszczalnych naruszeniach wymogów, jeśli chodzi o egzamin z języka rosyjskiego jako obcego. Następnie 2 dni później szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej polecił zawiesić organizacjom komercyjnym przede wszystkim przeprowadzanie egzaminu z języka rosyjskiego dla obcokrajowców do 1 maja. Czyli mamy pewnego rodzaju próżnię, jeśli chodzi o realizację dosyć ważnego procesu, dosyć ważnej procedury, która ma wprowadzić właśnie przede wszystkim osoby migrujące, które muszą udokumentowaną mieć znajomość języka rosyjskiego, nie mogą teraz do 1 maja tego faktycznie przeprowadzić. A Federalna Służba Nadzoru Edukacji także planuje w związku z tymi wydarzeniami ujawnionymi nieprawidłowościami zmienić także pewnego rodzaju procedury wewnętrzne, jeśli chodzi o ten egzamin. Konkretnie minimalny wynik z tego egzaminu, konkretnie właśnie z języka rosyjskiego, musi być także uregulowany inaczej, żeby uzyskać w Federacji Rosyjskiej pozwolenie na pracę. Wcześniej moskiewski sąd Czerymuszkiński wysłał 3 oskarżonych w sprawie karnej dotyczącej nielegalnego wydawania certyfikatów ze znajomości języka rosyjskiego i historii, w tym pracowników właśnie Instytutu Języka Rosyjskiego Puszkina, do aresztu tymczasowego i aresztu domowego, a także nałożył na te osoby zakaz, jeśli chodzi o niektóre działania, także administracyjne, jako właśnie środek zapobiegawczy. No więc mamy aferę, która ewidentnie jest pokłosiem wydarzeń z Krokus City Hall. No, mówimy tutaj właściwie prawdopodobnie o fałszowaniu zaświadczeń, bo pani rektor jest podejrzana także o to, prawdopodobnie na razie, że nie dopełniła obowiązków nadzoru, ale grupa osób, w tym właśnie pracownicy Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina, zorganizowali nielegalne wydawanie cudzoziemcom zaświadczeń o znajomości języka rosyjskiego, historii i podstaw rosyjskiego ustawodawstwa właśnie w celu ich dalszego przedłożenia organom migracyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednym słowem, państwo rosyjskie wykryło, że samo się gdzieś tam oszukuje. Komitet śledczy uznał te przestępcze działania ułatwiły wydawanie zezwoleń na pobyt w regionie moskiewskim przede wszystkim, a przypominam, że to właśnie w tym obwodzie, w tym miejscu miał miejsce zamach na Krokus City Hall 22 marca 2024 roku i służby wewnętrzne, operacyjne rosyjskie, prokuratura powiązały z tym zamachem przede wszystkim obywateli pochodzących z Tadżykistanu, którzy, no tutaj nie mamy pełnej jasności, w niektórych przypadkach tak, ale właśnie okazali się być migrantami, którzy pracowali w okolicy albo przynajmniej mieli takie zamiary. W każdym razie mamy do czynienia z taką pierwszą widoczną konsekwencją, może nie polityczną, bo to za dużo powiedziane, ale na pewno organizacyjną, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło 22 marca w Krokus City Hall pod Moskwą.
To jest bardzo znaczące, bo tak jak bardzo wielu innych ludzi, ja się spodziewałem, że to będzie zamach, który zostanie politycznie wykorzystany do tego, żeby w jakiś sposób oddziaływać na sytuację związaną z Ukrainą. W tym przypadku, o którym mówisz i w ogóle, bo tutaj bardzo wiele przecież było słów o winie Ukrainy, winie kijowskiego reżimu, a bezpośrednio konsekwencje dotykają przede wszystkim właśnie społeczności muzułmańskiej, konkretnie tadżyckiej, ale tutaj też często oni po prostu działają bardzo niewybiórczo, tylko po prostu rozlewając te konsekwencje szeroko na wszystkich jak leci i z jednej strony oficjalnie mówią o tym, że winna jest Ukraina, a z drugiej strony po uszach dostają właśnie migranci, co dość jasno, jak się wydaje, pokazuje, że no, poza tymi najwyższymi szczeblami piramidy, jeśli tam w ogóle ktoś w to wierzy, to nikt inny na pewno już nie wierzy w to, że to w ogóle była Ukraina i w tej chwili jedyny pośredni sposób, w jaki tego typu działania mogą wpływać na wydarzenia wojenne, to jest to, że w Rosji ubywa po 500 000, w niektórych z ostatnich lat nawet i 2 razy więcej obywateli, po prostu mniej się rodzi niż i mniej przyjeżdża niż umiera i wyjeżdża, a te dane zapewne nie są w pełni kompletne, bo dane o śmierci na wojnie dochodzą często z opóźnieniem, często po prostu są brane pod uwagę z opóźnieniem i ukrywa się część tych śmierci, więc Rosja się wyludnia. To może nie jest tempo, w którym grozi jej zniknięcie w najbliższym czasie, ale mówimy tutaj o faktycznie zanikaniu jednego sporego miasta rocznie. A tutaj jeszcze pojawiają się dodatkowe utrudnienia dla migrantów, którzy w teorii mogliby z takim kryzysem migracyjnym sobie poradzić. No ale jak najbardziej tutaj nie będę narzekał, że Rosjanie sami swój kraj wyludniają, bo jakoś w obecnej sytuacji nieszczególnie człowiek pała wielką ochotą, by widzieć Rosję ogromną, ludną, pełną rekrutów, więc niech się ich pozbywają jak najbardziej w ten czy inny sposób potencjalnych. Natomiast ogólnie chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że Krokus City Hall, tragiczny akt terroryzmu, obrzydliwa zbrodnia, okazuje się wydarzeniem, które miało ogromny potencjał, by w jakiś sposób wpływać na rosyjską rzeczywistość, a w gruncie rzeczy, pomimo tego, co tu na przykład opisujesz, bo oczywiście to jest spore wydarzenie, zwłaszcza takie, które rozmawiamy dla migrantów, to jednak wydaje się, że był potencjał, żeby miało, żeby ten akt terroryzmu miał większe reperkusje dla całej Rosji.
Tak.
Tutaj widzimy, że w zasadzie życie wróciło do normy, nie ma mobilizacji, nie ma jakichś gigantycznych pogromów, choć oczywiście wzrost nieufności obserwujemy, choćby tutaj takie właśnie ucinanie dostępu dla ulgowych testów, jak najbardziej to jest efekt wzrostu nieufności. No niemniej takich dużych, globalnych wydarzeń pokazujących, że ten akt terroryzmu wiele zmienił, nie widzimy. Za to wiecie Państwo, ja widzę tutaj, że to jest bardzo symptomatyczne wydarzenie, które pokazuje nam, jak bardzo podzielone jest rosyjskie społeczeństwo. Nawet ta społeczność emigracyjna i opozycyjna, która z jednej strony karmiła się historiami o ludziach w niebieskich swetrach, którzy z całej pewnością byli z FSB, ludzie na sali w obiekcie, w którym doszło do zamachu. I tutaj wręcz dochodziło do tego, że bardzo szanowany na przykład przeze mnie publicysta z wykształcenia inżynier lotnictwa, a z zamiłowania historyk, autor książek, Mark Salonin wprost tutaj nazywał ludzi konserwami FSB, bo nie chcieli ci ludzie przyjąć na wiarę, że cała ta historia była zorganizowana przez FSB i zaprzeczali temu publicznie. Choć z drugiej strony Państwu powiem, że tu może źródło tych przemyśleń będzie niepoważne, bo to sięgam tutaj do amerykańskiej popkultury i do serialu South Park, który dawno temu, wiele lat temu, a to pomijając fasadę takiej często wulgarnej, niepoważnej animacji, to jednak była i jest do tej pory twórczości z dużymi, ciekawymi przemyśleniami. Tam się pojawił odcinek o 11 września, 9-11, amerykańskim tragicznym wydarzeniu, w którym główna myśl była taka, że to rząd stara się przekonać wszystkich, że to właśnie rząd amerykański stał za zamachem, bo jeśli to był wielki plan, który przygotował amerykański rząd i wszystkich oszukał, to znaczy, że ten amerykański rząd jest kompetentny, potężny i ma wszystko zaplanowane. A jeśli po prostu nie upilnowali garstki terrorystów, którzy dokonali strasznej zbrodni, to znaczy, że ten rząd jest niekompetentny i do niczego się nie nadaje, bo przegapił straszne zagrożenie. I oczywiście, tak jak mówię, źródło przemyśleń, inspiracja do przemyśleń może się wydawać mało poważna, natomiast zastanawiam się, na ile tutaj by miało to zastosowanie, że faktycznie dla rosyjskiego rządu to przekonanie, zresztą wpajane ludziom radzieckim od pokoleń, przekonanie, że KGB, a później FSB nad wszystkim panuje, wszystko zaplanowało, wie w każdej chwili, gdzie jest każdy na świecie, żeby ludzie się go bali, żeby ludzie traktowali te służby jako wszechmocne. Na ile także w tym przypadku to nie jest celowa zagrywka i przekonanie ludzi, że faktycznie być może stało za tym wszechmocne FSB, podczas gdy to po prostu było kompletne amatorstwo ze strony służb, które zostały ostrzeżone. Zresztą jak słyszymy, nie tylko przez Stany Zjednoczone są doniesienia, że także Iran ostrzegał o tym zamachu, a oni to po prostu przespali, bo to jest moja profesjonalna ocena, są bandą patałachów, którzy sobie nie radzą z takimi kwestiami. A może lepiej byłoby to ukryć pod masą sprzecznych informacji, masą sprzecznych teorii, wśród których jest i ta teoria, że rząd rosyjski za tym stoi, bo to oznacza, że jest potężny i kompetentny i ma plany na 4 kroki do przodu, tylko że w ostatecznym rozrachunku to sprawia, że społeczeństwo nie może się zdecydować, czy to była akcja ukraińska, wewnętrzna rosyjska, czy faktycznie był to terroryzm islamistyczny i w efekcie nikt się z nikim nie zgadza, społeczeństwo jest dalej skrajnie podzielone, nikt nie może dojść do jakiegokolwiek porozumienia, w efekcie nikt niczego nie robi. I faktycznie to widzimy, nikt niczego nie robi, chociaż mamy do czynienia faktycznie z przerażającym aktem terroryzmu i wielu ludzi powinno bardzo wiele zrobić, żeby to się już nie powtórzyło, a nie widzimy tego.
No tak, a wszystko wskazuje na to, że najwyższym urzędnikiem państwowym, który w wyniku, jako konsekwencja tego aktu terroru, w którym przypomnijmy to państwu, bo to ważne, co najmniej 145 osób zginęło, mówimy co najmniej, bo bardzo możliwe, że nie wiadomo o jakichś ofiarach, które później gdzieś tam jeszcze wynikły z tego powodu, akurat związane z zamachem, a ponad 1551 osób zostało rannych, więc najwyższym urzędnikiem państwowym, paradoksalnie, który traci stanowisko, który ponosi konsekwencje nie bezpośrednio, bo jeszcze raz to powtórzę, nie ma tutaj takiego związku wykazanego w Interfax, Interfax go nie podaje, ale ja to w sposób autorski łączę, więc tą osobą jest rektor Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina, która ma na imię Natalia, nazywa się Natalia Truchanowska. Ona już tej funkcji nie pełni. Zobaczymy, jakie jeszcze w przyszłości konsekwencje będą tutaj wyciągnięte. Czy w państwie rosyjskim jakaś refleksja w tej sprawie będzie postępowała? Zobaczymy. Drugi wątek, który chciałbym państwu zaproponować, poświęcony jest kwestiom wysokich technologii, bo to prawda, że obserwujemy cały czas w wielu miejscach technologiczny upadek albo degrengoladę Federacji Rosyjskiej. Z różnych tekstów, z różnych informacyjnych, oficjalnych źródeł to do nas dociera. Ja też przypominam zawsze państwu i warto to odnotować również, że my wszystkie nasze źródła naszych informacji podajemy państwu do wiadomości, żebyście sami mogli sobie sprawdzić, przeczytać, także wyciągnąć swoje wnioski z tych treści, więc tak jest i tym razem. Opis do odcinka Tam mają Państwo linki do tekstów. I tym razem odwołuje się do Roskom Swobody. To jest agent zagraniczny, zdaniem Federacji Rosyjskiej, ale bardzo sprawnie i interesująco opisuje różnego rodzaju technologiczne i głównie internetowe kwestie związane z tym, jak Rosja funkcjonuje. I tym razem czytamy w jednym z tekstów, że Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego planuje powołać specjalną komisję do spraw badania incydentów spowodowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji w różnego rodzaju działaniach. Ta komisja ma regulować również prawo własności do wyników działalności tejże właśnie sztucznej inteligencji. I to jest projektowana już projektowany przepis, który ma wejść w życie w tym roku. Obecnie ogólna idea, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w prawie rosyjskim, jest taka, że możliwe będzie szybsze niż dotąd tworzenie tak zwanego EPR. W tłumaczeniu na język polski, bo po rosyjsku brzmi to eksperymentalny prawowy reżim, po polsku moglibyśmy powiedzieć, że to jest eksperymentalny reżim prawny, system prawny w dziedzinie innowacji cyfrowych, więc takie reżimy specjalistyczne będą szybciej wytwarzane na potrzeby konkretnych zamawiających firm, instytucji, wszystkich tych, którzy będą chcieli skorzystać ze sztucznej inteligencji. I tutaj akurat jest mowa o wykorzystaniu tego zasobu w medycynie. I jeden z organizatorów tego procesu, pan Boris Zingerman, dodał, że jeśli wprowadzone zostanie ubezpieczenie jeszcze od tych incydentów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w tych specjalnych reżimach prawnych, powołana zostanie też specjalna komisja do oceny tych przypadków dla celów ubezpieczeniowych. Otóż dodatkowo trzeba tutaj dodać, że w ramach tego specyficznego ustroju prawnego, który jest wdrażany do systemu prawnego Federacji Rosyjskiej, wszyscy ci, którzy będą mieli do dyspozycji taki eksperymentalny reżim prawny, będą musieli prowadzić rejestr osób związanych z technologią, którą wykorzystują, i także odpowiedzialnych za korzystanie z rozwiązań stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. To są dla mnie, jak Państwo pewnie zdążyli już usłyszeć, bardzo magiczne zjawiska, ale zastanawia mnie zupełnie, serio chcę to powiedzieć, czy, bo ja nie spotkałem się z tym, czy tutaj gdzieś u nas są też prowadzone takie prace nad tego typu reżimami prawnymi, bo skracając i upraszczając to, co czytam, chodzi bowiem o to, że skutki pracy czy współpracy ze sztuczną inteligencją mogą być na tyle nieprzewidywalne, że prawo jest no po prostu bezbronne wobec tego, co się może wydarzyć. I oczywiście wobec tych, którzy stosują tą sztuczną inteligencję, choćby w medycynie, o czym tutaj jest mowa w tekście Roskom Swobody. Zatem wyodrębnia się specjalną ścieżkę prawną dla tych projektów i proceduje się coś, co no, będzie wykorzystywane w zupełnie odmienny sposób, niejako wyodrębnione jest dla celów eksperymentalnych, dla celów badawczych, naukowych, jak sądzę, po to, żeby nie było żadnych problemów, bo po prostu takie rzeczy się w prawie jeszcze i w przepisach nie mieszczą. Nie znamy ich zastosowań, nie wiemy, co się może zdarzyć, i dla bezpieczeństwa tworzy się tak zwaną piaskownicę, jak gdzieś też wyczytałem, która ma chronić wszystkich zaangażowanych w ten proces. Dla mnie jest to rzeczywiście ciekawostka z rynku może nie tyle wysokich technologii, co z rynku prawa. W kraju, w którym prawo właściwie jest bardzo wolontarystycznie stosowane jednak, jakbyśmy na to nie popatrzyli, tak Marcinie, już wiele razy o tym tutaj mówiliśmy, a jednak jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, dobranie się do idei sztucznej inteligencji, jej zastosowania i jej włączenia w procesy, które są nam znane, ale nieznane są efekty wykorzystania tego mechanizmu, tego zjawiska, tej kategorii, w zasadzie już trudno inaczej pewnie o tym mówić i myśleć, no są tutaj jednak widziane przez ustawodawcę, przez ministerstwo. Są tam zatem ludzie w Federacji Rosyjskiej wciąż, którzy starają się mieć rękę na pulsie, jeśli chodzi o wysokie technologie, mimo że państwo na własne życzenie odcina się od wielu tych elementów, przynajmniej jeśli chodzi o część zasobów światowych, bo o tym też wiemy. No, jeśli chodzi o Chiny, to myślę, że tutaj jest kroplówka podpięta i wcale być może wielu rzeczy nie życzy sobie Federacja Rosyjska, a mimo wszystko musi na niej funkcjonować. Mówię o wielkim państwie środka, które tutaj w tej sprawie może jakoś Federacji Rosyjskiej pomagać, ale to będzie taka pomoc, która będzie bardzo, bardzo kosztowna. No, zwracam życzliwą uwagę swoją przede wszystkim, naszą Marcinie i państwa, naszych słuchaczy, na to, że takie rzeczy tam się dzieją. Jeszcze raz stawiam sobie to pytanie, bo nie wiem. Myślę, że powinienem zaczerpnąć pewnie dodatkowych informacji, a może państwo będą mogli nam podpowiedzieć, czy w polskim prawie, ja nie mówię europejskim, czy w polskim prawie ktoś się nad takimi kwestiami już gdzieś zastanawia, a może już coś takiego mamy. Byłoby to ciekawe do zestawienia na przyszłość.
No, faktycznie tutaj kwestie prawne związane ze sztuczną inteligencją to jest... No, pole, które już teraz, chociaż sztuczna inteligencja działa, czy algorytmy, które określamy często na wyrost jako sztuczną inteligencję, może lepszym terminem nawet jest uczenie maszynowe, już teraz potrafią przysporzyć ogromnego bólu głowy, choćby jeśli chodzi na przykład o prawa autorskie. Na szczęście tutaj Rosja nie ma się czym przejmować, bo prawa autorskie, no tu się śmieję oczywiście, tam też sytuacja z prawami autorskimi się mocno poprawiła, chociaż teraz w obliczu sankcji na przykład pozwolono żywcem puszczać nielicencjonowane kopie filmów w kinach, żeby te kina w ogóle przeżyły. Ale faktycznie były takie czasy w Rosji, że te prawa autorskie były uporządkowane zupełnie przyzwoicie. Pamiętam, że był duży przeskok z dostępnością chociażby pirackich filmów czy gier na bazarach pomiędzy moimi pobytami, ale no nie o tym. Faktycznie sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, żeby zmienić bardzo wiele kwestii prawnych. Nie tylko jeśli chodzi właśnie o prawo autorskie, o prawo pracy w dużej mierze. To jest ogromne wyzwanie dla całego świata i tutaj dobrze, że Rosja się przygotowuje, bo jej działania na arenie międzynarodowej sprawiają, że w bardzo dużym stopniu oni się odcinają od możliwości, by być faktycznie jednym z liderów tych technologii. Niestety odpływ ludzi nauki z tego kraju jest ogromny. Nawet policzono ostatnio u siebie w filmie, o tym mówiłem, że od upadku Związku Radzieckiego z radzieckiego imperium, z radzieckiej jeszcze Rosji, jeśli porównamy końcówkę radzieckiej Rosji do początku, no do początku bieżącego roku mniej więcej, to wyjdzie, że około 600 tysięcy z 900 tysięcy naukowców ubyło w Rosji. To się będzie wiązało z dużymi problemami, jeśli chodzi właśnie o możliwości rozwoju tego typu technologii, więc przynajmniej dobrze, że będą próbowali się zabezpieczać prawnie, chociaż wyrażę tutaj dużą wątpliwość, czy jakiekolwiek rozwiązania prawne okresu późnego putinizmu będą faktycznie długo funkcjonowały w tym kraju, no bo jednak będziemy w bliższej lub dalszej perspektywie, maksymalnie paru lat, obserwować w tym kraju prawdopodobnie bardzo potężne zmiany, w tym zmiany prawne, więc możliwe, że tu się po prostu nie utrzymają te rozwiązania, choć ciekawe, że oni w ogóle o tym myślą i że tego typu rozwiązania się tutaj pojawiają, bo to udowadnia też, że są tam ludzie, którzy myślą o czymś więcej niż tylko mordowanie sąsiadów. Prawdę mówiąc, nigdy w to nie wątpiłem, ale jest to do pewnego stopnia smutne, że ci ludzie muszą funkcjonować w otoczeniu ludojadów i po prostu no, w jakiś sposób mierzyć się z tym otoczeniem, które zajęte jest i zużywa większość środków na to, żeby jak najefektywniej mordować sąsiadów, zamiast rozwijać właśnie chociażby sztuczną inteligencję, co byłoby na pewno o wiele bardziej korzystne dla świata.
Tak, a ponadto coś mi podpowiada, że jakieś już miały miejsce wydarzenia, które zmobilizowały jakąś część tutaj, czy to prawników, czy to ludzi w ministerstwie, do tego, żeby zastanowić się nad tym tematem dogłębniej i jednak wdrożyć jakiś mechanizm prawny, który będzie to po prostu regulował albo ułoży w jakichś ramach, bo już nawet nie mówię o regulacji, tylko po prostu włożenia w jakiegoś rodzaju pomysł prawny. I myślę, że prędzej czy później, może nigdy, ale prędzej czy później o takich eksperymentach, o takich doświadczeniach lub o takich wydarzeniach kosztownych społecznie, kosztownych politycznie także, no będziemy się też dowiadywali, poza tym wszystkim, o czym, drogi Marcinie, teraz też powiedziałeś. No więc myślę, że w tym momencie, jak zwykle, przekładając troszeczkę siłę mikrofonu na redaktora Marcina Strzyżewskiego, który zaraz przedstawi nam to, co ciekawego odszukał w rosyjskojęzycznej prasie, chcemy Państwu serdecznie podziękować za donacje, które wpływają dla nas, od Was, choćby poprzez profile Buy Coffee tu, Spraw Wschodu. Przypominamy także o istniejących profilach w serwisie Patronite. To bardzo miłe, bardzo serdecznie Wam dziękujemy i liczymy na jeszcze, jeśli tylko uznacie, że warto nas wspierać. Ja uważam, że warto. Marcinie, słuchamy.
No więc tutaj mam bardzo ciekawy i bardzo bym powiedział nietypowy dla naszego podcastu artykuł od Kiedr Media, czyli Kiedr to będzie drzewo, cedry po prostu. To jest portal, który się mocno skupia na tematach ekologicznych. I zaczyna się to od tej informacji, dość byśmy powiedzieli oczywistej dla ludzi zorientowanych, że największa część produkcji ryb i owoców morza w Rosji to jest Daleki Wschód, gdzie właśnie szykują się władze i przede wszystkim oczywiście rybacy na nowy sezon na łososie, przede wszystkim na gatunek łososi, który się nazywa gorbusza. I w tej chwili, proszę Państwa, szykują faktycznie rozwiązania prawne, które mają przygotować przede wszystkim, jakby to ująć, pewnego rodzaju limity, pewnego rodzaju strategię wpuszczania łososiów do rzek. Jak być może wiecie, ta ryba sobie spędza życie w morzu, a kiedy przychodzi czas, by się rozmnożyć, wraca w rodzinne strony, płynie w górę rzeki, to są często górskie potoki, znamy te obrazy, jak niedźwiedzie wyłapują łososie z rzek, to się dzieje nie tylko w Ameryce Północnej, ale także właśnie na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Tam łososie składają ikrę, a same umierają. Jak zwraca uwagę Kiedr Media, problem polega na tym, że to umieranie łososi jest krytycznie ważne dla całego ekosystemu. Te ryby stanowią bazę pokarmową zarówno żywe, jeszcze upolowane, jak i martwe, rozkładające się i dla zwierząt, i niedźwiedzi, wydr, lisów, norek, bielików olbrzymich, jak i po prostu dla ekosystemu rzecznego i nawet dla morskiego, bo ta biomasa z rzekami po prostu spływa dalej. Natomiast lokalni urzędnicy stoją na stanowisku, że nie należy wpuszczać do tych rzek przesadnie wiele ryb, bo według rosyjskich urzędników to sprawi, że ryby będą zajmowały nieidealne, nieoptymalne stanowiska do tarła i będzie to mniej efektywne. Kiedr Media jednak tutaj zwraca uwagę na to, że w rzeczywistości jest na odwrót, że jeśli nie dochodzi do ekstremalnego zatłoczenia, to lepiej, żeby taka rzeka była dość zatłoczona rybami zamiast pustawa. Ale oczywiście wszystko rozbija się o pieniądze, proszę Państwa, bo chodzi o to, że wpuszczanie i niewpuszczanie łososia do rzeki oznacza przede wszystkim długość sieci, ale także pewne regulacje związane na przykład z tym, że takie sieci mogą się pojawiać w określonych dniach, a może nie być takich ograniczeń. I tutaj mamy przede wszystkim dwie sytuacje. W południowo-zachodniej części wyspy już doszło w przeszłości do takiego intensywnego łowienia, ograniczania rybom dostępu do tarłowisk, co ostatecznie sprawiło, że w tej chwili I tutaj czuję się trochę głupio, bo zapomniałem na początku dodać, że sprawa dotyczy przede wszystkim wyspy Sachalin. Powinienem to zawrzeć na początku, ale chyba zaoferowany łososiem, bo faktycznie bardzo mnie zainteresował ten temat.
Gorbusza, nie? Tak, Gorbusza, sama Gorbusza. Tak. Jest ciekawy. Ja Państwu wejdę Ci słowo jeszcze, jak już mamy taki element wyjaśnienia, to jeszcze faktycznie dlaczego Gorbusza? Wydaje mi się, że warto to opisać. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak mawiają komentatorzy sportowi. Gorbusza ma taki garbik na grzbiecie i chyba dlatego tak się nazywa. Wracamy do Sachalina.
Może tak być. Więc na południowym zachodzie wyspy już doszło do tak intensywnych odłowów w poprzednich latach, że w zasadzie te stanowiska rybackie są nieużywane, przemysł tam wymarł, a mówimy tutaj o, proszę Państwa, dużym terenie. Ta wyspa ma około 1000 kilometrów długości, a jak mówimy o regionie południowo-zachodnim, to jest to ponad połowa tego zachodniego wybrzeża wyspy. I tu wszystkie te rzeki, które tam z wyspy wpływają do morza, są, no może nie całkiem martwe, ale na tyle pozbawione gorbuszy, że nie opłaca się tam w ogóle prowadzić działań rybackich. Co oznacza, że cały ekosystem na tym cierpi. I w tej chwili większość pozostałych regionów, bo wyspa jest podzielona na takie regiony rybackie, będzie posiadała ograniczenia związane z właśnie zastawianiem sieci, będzie istniało ograniczenie długości tej sieci, ale jeden region północno-wschodni z kolei, czyli po przeciwległej stronie w stosunku do południowo-zachodniego już wyjałowionego w całości, będzie traktowany zupełnie inaczej i tak jest już od lat, że właśnie w tym regionie wyspy łowi się praktycznie bez ograniczeń, stosując nawet 3-kilometrowe sieci i po prostu bardzo poważnie ograniczając dostęp ryby do tarłowisk. Tutaj Kiedry Media podaje wprost, że były takie lata, na przykład rok 2016, że zapełnienie rzeki w okresie tarła było na poziomie 0,5% optymalnego zapewnienia, czyli załóżmy, że na każde 100 ryb, które powinny tam się znaleźć, ryb było 5. Były lata lepsze, ale nie przekraczało to w ostatnich latach 22%, czyli bardzo intensywne połowy się tam odbywają. Wiąże się to w dużej mierze, proszę Państwa, także z tym, że właśnie przy tych łowiskach na północnym wschodzie wyspy, jeszcze raz powtórzę, to jest duża wyspa, znajdują się trasy migracyjne gorbuszy, co oznacza, że zakładając sieci tam, miejscowi rybacy mogą wyławiać także te ryby, które nie płyną bezpośrednio do tych rzek, ale także wpadają w nie ryby, które płynęły dalej na północ w inne regiony Federacji Rosyjskiej, co oczywiście nie tylko zwiększa zarobki ludzi, którzy tam łowią, ale z drugiej strony także zmniejsza zarobki, zmniejsza możliwości reprodukcyjne gorbuszy w innych regionach. Zmniejsza zarobki oczywiście nie gorbuszy, tylko rybaków. A tak. Samej gorbuszy ogranicza możliwości po prostu rozmnażania się. Tutaj nie jest to w Kiedry Media powiedziane wprost, bo jest powiedziane wprost, że chodzi o pieniądze, natomiast nie jest powiedziane wprost, jakie układy korupcyjne doprowadzają do tego, że akurat w tym regionie wyspy ludzie mogą, konkretnym podejrzewam ludzie, mogą łowić więcej, ale tutaj jeśli wiemy coś o Rosji, a wydaje mi się, że wiemy trochę. Myślę, że trochę, ale nie wszystko, daleko nie wszystko, ale wystarczająco, żeby rozumieć, że najprawdopodobniej stoją za tym jakiegoś rodzaju wewnętrzne, korupcyjne układy pomiędzy urzędnikami i firmami, które zajmują się rybactwem w tym regionie, co sprawia, że określeni ludzie mogą zarobić dużo, inni przez to z tego powodu zarabiają mniej, a ryby w pewnym momencie może zabraknąć w kolejnym regionie wyspy Sachalin i tak jak mówiłem, odbije się to na populacji i bielików, i niedźwiedzi, i lisów, i wytr, i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest długa i warto sobie zdawać sprawę z tego, że niekompetencja i korupcja jak najbardziej mają także wymiar ekologiczny. Niestety cierpią na tym nie tylko ludzie, ale niestety także zwierzęta.
Mało tego, wydaje mi się, że niebawem już będziemy świadkami tego, jak moc państwa, siłę państwa będzie można ocenić. Myślę, że tak już się dzieje w wielu przypadkach, ale może nie odczuwamy tego jeszcze tak na 100%, że moc i siłę państwa, dobre zorganizowanie państwa będziemy oceniali po jego ekologicznym podejściu, po ochronie tego, co jest w tym zasobie, albo umiejętnym gospodarowaniu. No, wiem, że takie modne i trochę wyświechtane słowo tutaj może paść jak zrównoważone ekologicznie także wykorzystanie, ale właśnie o to tutaj chodzi. Kto, jeśli nie państwo, miałoby się tym zająć? Bo no, czasami jednak ludzie no, w swojej słabości no, nie potrafią się rzeczywiście opanować. Słabości, która jest słabością do zysku, do pieniądza. No po prostu, takie jest życie, taki jest świat, tacy są ludzie. No, moim zdaniem nie dotyczy to wyłącznie Federacji Rosyjskiej. Bądźmy uczciwi w tej sprawie, dotyczy to całej populacji na kuli ziemskiej, ale różne państwa mają różne zasoby i różne sposoby oddziaływania na właśnie tego typu historie i sytuacje. Ja tutaj chciałem tylko dodać, bo mówiłeś o urzędnikach, Marcinie, i o tym, że trochę wiemy, ale nie wszystko o Rosji. No chciałem dodać, drodzy państwo, że oprócz tego, że czytamy po rosyjsku, to także przyglądamy się temu, tej architekturze medialnej Federacji Rosyjskiej w tych niezwykłych, fatalnych w gruncie rzeczy czasach. Przyglądamy się pejzażowi medialnemu i bardzo cieszy mnie to, że dzisiaj przywołujesz Kiedr Media do naszego nagrania, do naszego podcastu, wydanie ekologiczne, ponieważ akurat to jest właśnie dowód na to, jak urzędnicy Federacji Rosyjskiej, o co oni bardziej dbają współcześnie. Otóż przypomnę tylko państwu, bo to medium było założone przez pasjonatów w roku 2022, aby już w listopadzie roku 2023, czyli praktycznie niespełna po roku od działania, bardzo precyzyjnego działania, opisywania bardzo różnych, interesujących, ciekawych, pełnych wiedzy przede wszystkim informacji ekologicznych na temat Rosji, oni zostali po prostu uznani za, no cóż, agenta zagranicznego ekomedium. Mało tego, w pewnym momencie ze względu na różnego rodzaju pogróżki, które zaczęły do tej redakcji wpływać ze strony no, nieznanych osób, jak to zwykle bywa w różnych tego typu sytuacjach, no, postanowili po prostu zatrzymać publikację i zamknęli ten projekt na pewien czas, bo tak rzeczywiście sytuacja była napięta wokół tego projektu. Myślę, że chodziło o bardzo potężnych ludzi, nie wiem, czy akurat tylko i wyłącznie takich, którzy gdzieś zarabiają na tym brutalnym odławie Gorbuszy choćby nawet, prawda? Ale na pewno ekologia i patrzenie państwu na ręce i patrzenie ludziom na ręce, takie jak prowadzi to Kiedr Media, może być dla wielu z nich pewnego rodzaju, no co najmniej niewygodą. Dla uzupełnienia tej informacji, takiej medioznawczej bardziej niż ekologicznej, chciałbym jeszcze państwu powiedzieć, że część redakcji założyła na moment także inne medium, równoległe. Widać, to było bardzo charakterystyczny logotyp Kiedr Media, przekształcił się w medium Smola, czyli żywica, moglibyśmy to tak przetłumaczyć na język polski. Chwilę popracowali pod tym szyldem, troszeczkę się w rebranding tutaj udali, ale cieszy mnie bardzo, że widzę teraz odblokowaną stronę Kiedr Media i z wielką radością również, tak jak i ty, Marcinie, będę czytał kolejne teksty od Cedra.
No tutaj niestety masz pełną rację, że to mogli być potężni ludzie. Niestety ekologia oznacza wydatki, bo jeśli chcemy coś produkować w sposób czysty, to musimy to robić drożej najczęściej, a przecież wiemy, że tutaj Rosja jest bardzo kapitalistyczna w duchu i chodzi o to, żeby było jak najtaniej wyprodukować można jak najwięcej produktów, żeby jak najwięcej na tym zarobić i nie liczy się przy tym ani czystość tej produkcji, ani jakaś jakość tej produkcji, tylko żeby po prostu był zysk. Choć tutaj też często zysk oznacza po prostu pieniądze z budżetu państwa i najlepsze interesy w Rosji robią ludzie, którzy pracują dla państwa, na zlecenie państwa, wykonując różne dla niego zlecenia. I oczywiście to także im taniej, tym lepiej, bo więcej z tego budżetu zostanie w kieszeni. Drugi materiał też mam, możemy powiedzieć, na pewnej granicy ekologii, bo dotyczy powodzi, proszę państwa. Tutaj sytuacja powodziowa...
Woda dalej, dalej woda. Woda,
dalej woda, choć ta już bez ryb i w ogóle zużycia, to głównie tam są bakterie, które no, też tworzą tutaj florę i są ważnym elementem ekosystemu, ale akurat dla człowieka są szkodliwe. Tu będę mówił o mieście Orsk, już nie popełnię tego błędu z Sachalinem i od razu powiem, o jakie miasto chodzi, ale miejcie świadomość, że sytuacja jest w wielu miejscach dość podobna, bo i w Orenburgu, i w Kurganie, i jeszcze w kilku innych miejscach w Rosji się te powodzie od ładnych paru tygodni, 3-4 w zależności od tego, o którym miejscu mówimy, dzieją. Woda z przyczyn czysto klimatycznych, pogodowych, naturalnych wezbrała i to jest zupełnie normalne. Tutaj duże były opady śniegu, dość szybko zamarzła gleba zimą, dość szybko się to wszystko roztopiło latem. I oczywiście no, nikt nie miał na to wpływu, natomiast oczywiście jeśli chodzi o stronę techniczną czy organizacyjną, to tutaj w kilku miejscach nie podołała infrastruktura przeciwpowodziowa, na przykład wały przeciwpowodziowe, tak dokładnie było w Orsku. I tutaj czytamy już od 2 tygodni mieszkańcy żalą się na brak wody. Różnej wody, nie tylko wody pitnej, wody technicznej. Różnie wygląda sytuacja w różnych miejscach, ale tutaj, tak jak mówię, już 2 tygodnie są przerwy i problemy w dostawie. Ludzie piją albo wodę z deszczówki, zdarza się, że i z kałuży. Padło tutaj w ważnych historiach stwierdzenie, że piją wodę techniczną z cerkwi. Nie jestem dokładnie pewien, czym jest woda techniczna z cerkwi. Może chodzi o wodę na wodę święconą? Nie mam pewności, nie będę się wymądrzał. Tak stwierdził tutaj portal, a ja ufam temu portalowi, to dobry portal. Oczywiście MCS, czyli Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, dostarcza wodę, ale jak czytamy, zdecydowanie zbyt mało. Ludzie się żalą, że stoją w kolejkach po nawet 2,5 godziny, że zdarza im się chodzić i szukać w ogóle miejsca, gdzie można by taką wodę dostać cały dzień z wiadrami, nie mogą niczym innym się zająć. Nawet pojawiło się tutaj stwierdzenie, że jedna pani omal nie zemdlała niosąc tę wodę, bo miała ją po prostu daleko. Im mniej jest takich punktów rozdawania wody, no tym dalej trzeba chodzić tutaj. Nie oszukamy geografii i podobno jest pod tym względem kiepsko. Szkoły i przedszkola przerzuciły się na jednorazowe naczynia, żeby nie myć, a oczywiście najśmieszniejsze jest w tej całej historii to, że bezpośrednio przed tym, kiedy woda zalała ujęcia wody pitnej, to jest też oczywiście sytuacja paradoksalna, bo nie ma wody, bo jest za dużo wody. Woda powodziowa zalała ujęcia wody pitnej i to sprawia, że nie można stamtąd pobierać wody, bo właśnie flora bakteryjna wody, która zalewała pola, łąki, domy i tak dalej, no nie jest czysta. Tam występują bakterie i inne zanieczyszczenia i tego pić się nie da, więc zalanie tych ujęć wody doprowadziło do tego, że no, pić się wody nie da. I bezpośrednio przed tym, jak zalało te ujęcia, władze oczywiście informowały wszystkich, że nie ma się zupełnie czego bać, że ujęcia wody pitnej są zbudowane w sposób hermetyczny, szczelny, że żadna woda się tam nie dostanie, że zapasów wody robić nie ma najmniejszej potrzeby, po czym oczywiście zalało i powiedzieli: nie, 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 nie bierzcie, nie pijcie z tego wszyscy, bo się zatrujecie. I w efekcie ludzie nie mają czego pić, a co więcej, nie mają pojęcia, kiedy będą mieli co pić, bo w tej chwili, jak się dowiadujemy, no, nie tylko zalało te instalacje, te ujęcia, ale także zniszczyło część infrastruktury podczas tej powodzi. I z tego wynika, że po prostu nie wiadomo, kiedy te instalacje będzie można naprawić po tym, jak w ogóle woda opadnie. Póki co około połowy ujęć wody pitnej w Orsku jest w ten sposób zablokowanych dla mieszkańców i ludzie po prostu jakoś muszą sobie z tym radzić. Aż by się chciało zacytować, choć to nie jest idealnie dokładny cytat z byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, ale tak to przeszło w takiego mema: nie ma pieniędzy, ale się trzymajcie. Faktycznie, proszę Państwa, to, że 200-tysięczne miasto od 2 tygodni nie ma wody pitnej, można zaklasyfikować jako technogenną katastrofę albo połączenie katastrofy żywiołowej i technogennej, bo mówię o technogennej, bo tutaj bezpośrednim powodem tak poważnego zatopienia Orska było to, że wał przeciwpowodziowy nie wytrzymał napory wody, bo jak się okazało, był kontrolowany przez ludzi, którzy zajmowali się wcześniej koszeniem trawników i nie mieli zielonego pojęcia o utrzymywaniu wałów przeciwpowodziowych w właściwym stanie. Ale oni dostali zlecenie od miasta, bo widać byli, należeli, firma należała do szwagra właściwej osoby i oni się tym zajmowali, w związku z czym miasto zalało. I wydaje się, że coś takiego w normalnej sytuacji byłoby skandalem, byłoby na nagłówkach wielu wydań prasowych i byłoby no, poważnym tematem, o którym wszyscy powinni mówić. Prezydent powinien ich tam odwiedzać, premier obiecywać wypłaty. Tam oczywiście wypłaty są obiecane, ale ludzie, którzy stracili wszystko, mogą liczyć na jakieś 4,5 tysiąca złotych rekompensaty od państwa, więc tutaj no nic poważnego. A tymczasem w Rosji to jest sytuacja, o której trzeba przypominać, że jest coś takiego, bo media nieszczególnie chętnie o tym informują i w zasadzie nikt się nie przejmuje, szczególnie tym, że duże stosunkowo no, miasto wielkości Rzeszowa od 2 tygodni radzi sobie jakoś bez wody, pijąc deszczówkę i cytując wodę techniczną z cerkwi. My na szczęście nie jesteśmy obojętni wobec losu zwykłych Rosjan. Ja prawdę mówiąc absolutnie marzę o takim momencie, kiedy wszyscy Rosjanie będą mieli wodę pitną, kanalizację i będą się zajmowali właśnie tym, żeby utrzymywać tę infrastrukturę w dobrym stanie, zamiast niszczyć cudzą infrastrukturę. To będzie piękny dzień, kiedy wszyscy Rosjanie będą mieli swoją wodę pitną w kranie, dostępną, czystą i co będzie oznaczało, że te pieniądze zostały wydane na wodociągi, a nie na rakiety.
Mówisz bardzo ciekawe rzeczy, drogi redaktorze Marcinie, a ja tutaj czytam właśnie, bo mówisz o infrastrukturze. No będzie infrastruktura w Rosji, słuchaj. Władimir Putin, czytam teraz właśnie ekonomiczne wiadomości z Komsomolskiej Prawdy. Rosja wybuduje wielki most na Sachalin. To nam się wszystko bardzo ładnie wiąże teraz. To znaczy i o Sachalinie dzisiaj było w przypadku ryby o dźwięcznej nazwie Gorbusza, było o wodzie, było o infrastrukturze, było też o braku wody, paradoksalnie, prawda? Właśnie się tak zacząłem też zastanawiać, abstrahując trochę jeszcze od tego mostu, o którym chcę powiedzieć Państwu, to na pewno są wśród nas słuchacze, którzy pamiętają wielką powódź, tak zwaną powódź tysiąclecia, 1997 rok. Mam na myśli oczywiście Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Kotlina Kłodzka, to są te regiony. Ja sam sam stamtąd pochodzę, ale niestety niedokładnie pamiętam, jak wyglądało zaopatrywanie w wodę pitną. Po prostu za mały byłem, chyba za młody, nie, i też po części nie było mnie w tych dniach w mieście zalanym. A ile trwało to, jak wyglądało to dostarczanie wody pitnej? Bo rozumiem tutaj, Marcinie, że chodzi przecież nie o to, że ta woda nie ma prawa niszczyć i dewastować, tak jak słusznie opisałeś tych ujęć, bo to się dzieje w sposób naturalny, przy każdej powodzi się niestety w pewnych okolicznościach może wydarzyć, no ale jednak ludziom pomagają i jakoś dostarczają tą wodę pitną, przynajmniej jakaś dystrybucja tego zasobu życia de facto pewnie funkcjonuje i być może nasi słuchacze pamiętają, jak to wyglądało. Może też Państwo pamiętają, jak szybko choćby takie duże miasta jednak, jak Wrocław czy Opole, mniejsze, ale też niemałe, szybko odzyskały tą zdolność po prostu picia wody z rurociągu. Ja tego nie pamiętam, więc tutaj pewnie chodzi głównie o logistykę i to, na co zwracasz uwagę, no ktoś tam te wały badał, ale czy on na pewno badał to po pierwsze, czy to nie były podpisywane w ciemno jakieś papiery, które zazwyczaj się podpisuje, żeby mieć święty spokój, też trudno powiedzieć. A ja wracam do tego mostu na Sachalin, bo to się wydarzyło, mówiłeś o prezydencie, też wzmiankowałeś. Dawno u nas w ogóle nie było o tym człowieku, więc dzisiaj powiedział prezydent Putin o tym, że należy połączyć mostem Sachalin z kontynentem. Tak to padło na jakimś ze spotkań. Więc są projekty, Marcin. Rosja cały czas infrastrukturalnie chce rosnąć. Tylko tak jak powiedziałeś, dlaczego przy tej okazji morduje swoich obywateli, choćby w tym Orsku, nie dając im picia, nie dając im wody, a przy okazji jeszcze w sąsiednim państwie dewastując życie innym. To są te pytania, z którymi zostaniemy na zawsze. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to kiedyś zrozumiał, bo po prostu to jest troszeczkę poza zasięgiem jednak jakiegoś rodzaju faktycznego wyjaśnienia, co to się faktycznie dzieje. Czekałem troszeczkę na odświeżenie się strony Kremlin.ru, żeby jeszcze lepiej się doinformować, o co tutaj chodzi z tymi komunikatami Putina na temat kolejnych mostów. No, nie ma nic tutaj, Marcin, jako żywo o tym, żeby planował wizytę na terenach zalanych. Są spotkania choćby z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. To dzisiaj Kreml, Moskwa. Było oczywiście spotkanie ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 19 kwietnia, bo przecież słyszymy, że to 2 tygodnie już ludzie nie mają jak pić i z kałuży wyciągają wodę. Bardzo dużo inicjatyw głowy państwa, a do tego jeszcze rozmowa z budowniczymi Bajkało-Amurskiej magistrali kolejowej, to też wspaniała inicjatywa prezydencka. No tak to wygląda, drodzy państwo. Czytamy po rosyjsku i czytamy to, co zgodnie z prawdą przynoszą te media, do których sięgamy. Zgodnie z prawdą, tą, którą wyczytujemy, bo nie zawsze to jest wszystko jednoznaczna prawda. Próbujemy dlatego zawsze z redaktorem Sużewskim trochę porozczytywać to w innych miejscach, zastanowić się nad tym, czy to, co czytamy, aby na pewno niesie jakąś wartość. No akurat Stories Media, bo o tym mówimy, czyli ważnej historii, to jest sprawdzone źródło faktycznie i tutaj naprawdę mogą Państwo się dowiedzieć bardzo interesujących kwestii o Rosji. Nie tylko polecamy te wszystkie źródła, Kiedr ważnej historii, ale Interfax. Także warto do niego zaglądać, bo tam także leje się prawda, tylko że wnioski trzeba próbować wyciągać samemu. Super, Marcinie, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czytamy po rosyjsku. Pojawia się u Państwa w słuchawkach, w samochodach, w głośnikach co tydzień, późnym wieczorem w poniedziałek i przez najbliższy cały tydzień do kolejnego nowego wydania. To było 166. wydanie i liczymy na Państwa obecność przy kolejnych. Dzięki Ci wielkie, serdeczne, Marcin.
Dziękuję i dziękuję Państwu. A jeszcze Putinowi powiem, że dawno by most na Sachalin wybudował, jakby nie budował mostu na Krym. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękujemy.